Йо, Юрка. Безпечник. Безпечник.
Cześć, dzień dobry. Witam Was w 5 odcinku 2 sezonu podcastu Bezpiecznik. Tej ciemnej, chłodnej i trudnej jesieni kontynuujemy rozmowy, a właściwie mój wywód o relacji człowieka z przestrzenią. Ostatnio opowiadałam Wam o ostatnim mieszkaniu, o DevStylu, o tym, jakie mamy opcje i jak ważne jest to, żeby wybierać i rozmawiać z bliskimi nam ludźmi, czego chcemy. Nie, żebym była jakaś wybitnie dobra w granice i stawianie granic, ale myślę, że informowanie, na czym nam zależy i czego byśmy chcieli, jest super ważne. Dziś, idąc za wątkiem straty, rozdzielenia, zmian, chciałabym z Wami porozmawiać o samotności. Kiedyś ktoś ze słuchaczy napisał do mnie, że czeka na odcinek o tym, czym jest samotność w XXI wieku. Bardzo trudno jest mi się do tego tematu odnieść z pól, w których jestem laikiem, chociaż kocham o nich czytać, jak socjologia, antropologia czy psychologia, ale obserwuję bardzo dużo zmian w świecie projektowym. Mam też swoje doświadczenia z bardzo jednostkowego, samodzielnego dzieciństwa i z takiego życia, które opierało się na tym, żeby hołdować, a momentami nawet wyświęcać tą przestrzeń, którą mam sama ze sobą. Dlatego też tytuł dzisiejszego odcinka to: jeśli bycie z ludźmi jest srebrem, to samotność jest złotem. Blok trzeci. Oswajanie przestrzeni. Nie chcę nobilitować w tym odcinku żadnego ze stanów. Myślę, że każdego z nich, zarówno bycia z ludźmi, bycia w relacjach, bycia w małżeństwie, potrzebujemy tak samo jak przerw od ludzi, przerw od relacji i czasu, który wiąże się z penetrowaniem i poznawaniem swoich własnych potrzeb, tego, gdzie jesteśmy i jak się zmieniamy. Tak jak powiedziałam w ostatnim odcinku, nic nie jest w życiu pewne poza śmiercią i podatkami. I nawet jeśli kilka lat temu, miesięcy temu, tygodni temu coś komuś obiecaliśmy albo jakoś nam się wydawało, to nie jest tak, że to obowiązuje aż do momentu, aż jak znikniemy z tego świata i rzeczy się zmieniają. I my się zmieniamy i nasze potrzeby się zmieniają. I tak jak czego innego oczekujemy i o czym innym marzymy, mając 20 czy 25 lat studiując albo po prostu po studiach, o czym innym marzymy, mając 30 i 40 lat robiąc karierę, tak zupełnie w innym momencie życia jesteśmy, mając lat 50, 60 czy 80. I dobrze jest zdawać sobie z tego sprawę. I mogą być momenty, kiedy ta przysięga, deklaracja, ten drugi człowiek płci dowolnej w tym odświętnym miejscu jest wyznacznikiem udanego życia. A mogą być miejsca i momenty, kiedy samotny szałas na hałas z dala od najbliższego społeczeństwa będzie szczytem naszych marzeń. Widzę bardzo dużo zmian na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat w podejściu do projektowania dla jednostki. I nawet jeśli jedynie słusznie panująca nam władza robi wszystko, żeby nawet siłą utrzymać ze sobą jednostki społeczne zwane rodziną, to zmienia się to, jak żyjemy. Zmienia się to, czym jest rodzina, kogo nazywamy i z kim mieszkamy, mówiąc o tych ludziach i o tych miejscach jako o domu i o najbliższych. I dobrze jest sobie zdawać sprawę, że choć żadna tabelka nie kłamie, excelowska i życie w pojedynkę jest zawsze droższe niż życie w dwie osoby bądź więcej, to, że świat coraz częściej jest spreparowany do potrzeb pojedynczych jednostek. Pamiętam, jak kilkanaście lat temu byłam w Japonii. To była moja pierwsza podróż do dalekiej Azji i odkryłam, że w sklepie bodajże 7-Eleven są mikroarbuzy i mikroananasy dla jednej osoby. I można było kupić cały owoc, tak żeby nacieszyć się obieraniem ze skórki i wygryzaniem w środek. Ale to był rozmiar wielkości dwóch ze złożonych ze sobą dłoni, tak żeby się nic nie zmarnowało, a to był taki moment, kiedy mieszkałam sama w moim pierwszym mieszkaniu i myślałam o tym, jak bardzo muszę się nagimnastykować, żeby nie wyrzucać jedzenia, bo wszystko było pakowane w duże pojemniki i jeszcze wtedy niechętnie kroiło się duże owoce na mniejsze kawałki. I tak myślę, że te małe zmiany, które przyszły oczywiście ze społeczeństw głęboko wyjednostkowanych jak Japonia i też społeczeństw starzejących się, powoli są takim stanem oczywistym w społeczeństwach zachodnich. Już nikogo nie dziwi, że idziemy sami do kina, że mieszkamy sami. Też coraz rzadziej ludzi dziwi to, że ludzie nawet jak są razem, to mieszkają osobno na dwa domy. I coraz częściej wyjeżdżanie na wakacje samemu i spędzanie czasu ze sobą nie jest odbierane jako ostracyzm społeczny, że komuś coś nie wyszło, tylko jako luksus wyboru. I oczywiście każda z tych stron ma swoje pułapki, bo zawsze zostaje rodzina, która się pyta najpierw, czy masz chłopaka, dziewczynę, potem kiedy ślub, a potem jak nie ślub, to może chociaż dzieci. No bo czym najstarsze pokolenie spojrzymy, tym można mieć takie przekonanie, że to rodzina taka składająca się z rodziców, dzieci, psa, kota i domu pod miastem jest wyznacznikiem sukcesu człowieka. Ale coraz częściej jest tak, że nawet ci rodzice i dziadkowie akceptują wybory młodszych pokoleń i wspierają ich w zupełnie nowych dla nich ścieżkach życiowych.
Bezpiecznik.
Realizując teraz taki projekt o śnie, rozmawiam ze swoimi studentami o przestrzeni sypialni i coraz częściej zastanawiamy się, czy spanie razem, nawet jeżeli razem mieszkamy jako para, jest tym, co daje nam się najlepiej zregenerować. I znam pary, które nie wyobrażają sobie spania bez siebie, ale znam też związki i czasami są to związki już bardzo zaawansowane wiekowo, gdzie wręcz oczywistością było, że w momencie, kiedy odchowało się dzieci, to mąż i żona spali w dwóch osobnych sypialniach. I jest to bardzo ciekawe, dlatego, bo w momencie, kiedy w epoce wiktoriańskiej zaczęto budować domy, które miały osobne pokoje i była możliwość tego, żeby małżonków ze sobą rozdzielić, to pojawiła się taka dyskusja społeczna, która dotyczyła tego, czy to będzie koniec rodziny. No bo przecież żona powinna być zawsze dostępna dla męża i tylko w tym nierozerwalnym łańcuchu bliskości można funkcjonować jako jedna jednostka społeczna. No i to był pogląd oczywiście tej frakcji konserwatywnej, ale była też frakcja postępowa liberalna, która dostrzegła w tym nieprawdopodobną szansę dla kobiet, ponieważ kobiety odzyskały jakąś sobie dedykowaną przestrzeń, przestrzeń prywatną, przestrzeń intymną, przestrzeń, w której mogły decydować o tym, na co mają bądź nie mają ochoty, mogły się odseparować od tego stałego kontaktu bycia z partnerem, mężem. I oczywiście dotyczyło to klas wyższych, średniej i wyższej, uprzywilejowanych, ale już było krokiem w dyskusji o poczuciu prywatności, o poczuciu własnej przestrzeni. I pewnie ci z was, którzy widzieli serial The Crown o królowej Elżbiecie, też zauważyli, że oczywiście para królewska po dziś dzień śpi w dwóch osobnych sypialniach naprzeciwko siebie oddzielonych pokojem. No bo ta waga i rola snu i prywatności miała się również przełożyć na to, żeby ludzie, którzy zostali sobie dobrani, a nie wybrani przez siebie, chociaż w przypadku Elżbiety ona wybrała, byli w stanie ze sobą to całe życie wytrzymać, tak żeby nie tworzyć zamieszania społecznego związanego z rozwodem. W koncepcji sypialni i tego, co to znaczy być razem czy osobno, pojawił się też ostatnio bardzo ciekawy wątek, a mianowicie powrót do pustego domu nas bardzo często nie przeraża, ale kładzenie się w zimnym, pustym łóżku jest dla wielu z nas bardzo trudne do przejścia. I oczywiście można to złagodzić kilkoma drinkami, można to złagodzić tabletkami nasennymi, ale jak rozmawiam i ze swoimi studentami właśnie przy projekcie o śnie, i z ludźmi o projektowaniu, o psychologii, to zauważamy, że ten wątek relacji, ale pod kątem ciepła, takiej fizyczności, takiego ciała, do którego można się przytulić, szczególnie w czasach pandemii, izolacji społecznych, głodu skóry, jest niezwykle ważny i to on w dużym stopniu odpowiada za nasze poczucie bezpieczeństwa i komfortu. I tu wchodzą całe na biało, na przykład kołdry obciążeniowe, które mechanicznie dociążają nam układ nerwowy i on ma szansę się zrelaksować. Tu pojawiają się roboty do spania, takie jak Somnox, które pozwalają nam przytulić się do obiektu, który jest ciepły, który miarowo robi takie wrażenie, jakby miarowo oddychał, które szumi, tak jak szumi się dla dzieci, co też bardzo często koi nasz rozbiegany umysł. I pokazuje, że ta przestrzeń wokół łóżka, szczególnie w kontekście samotności, jest nadal dość dużym wyzwaniem projektowym. I mówią to nawet osoby, które na co dzień bardzo lubią spać same, bo mogą spać w poprzek i robić w tym łóżku, co im się żywnie podoba. I to też bardzo widać w takich, bardzo często się ostatnio pojawiających reportażach o tym, jak szukamy bliskości, jak single szukają bliskości, jak, to jest takie straszne stwierdzenie, łapią kogoś na seks, ale jak to poczucie bliskości drugiego ciała jest dla nas atawistycznie, biologicznie bardzo ważne. Oczywiście w tym wszystkim jest też wątek tej przestrzeni dzielonej i współdzielonej, bo w momencie, kiedy już wiemy o tym, że możemy tą przestrzeń zaprojektować tak, jak chcemy, wybrać sobie kubki, wybrać sobie talerze, kupić wymarzoną lampę czy wymarzony fotel i ktoś się w tej przestrzeni pojawia, no to dochodzi nam cały obszar dopasowywania przestrzeni do drugiego człowieka, tak żeby dwóm osobom w niej było dobrze. No i to bywa naprawdę niezłą historią. Ja, jak jeszcze dużo pracowałam jako wnętrzarz, to zawsze się pytałam, kto jest decyzyjny i kto odpowiada za którą część domu, bo czasami znalezienie kompromisu między potrzebami obu stron, czy wszystkich osób korzystających z przestrzeni, bywa niezłą układanką. Wracając do singli i do bycia samemu, jest coraz więcej koncepcji i co-housingu, czyli jakichś małych przestrzeni połączonych z dużą kuchnią, z jakąś wspólną przestrzenią, z, nie wiem, salą do sportu, gdzie my w swoich małych apartamentach, trochę jak w akademikach, mamy swoją łazienkę, swój czajnik i mikrolodówkę, ale resztę sprzętów, resztę takich dużych przestrzeni wspólnych dzielimy z innymi i to jest model w wielu krajach wybierany coraz częściej. To jest model, który mówi, że jesteśmy sami, ale w grupie. I ta koncepcja komuny, ale takiej dobrze rozumianej komuny jako wspólnoty ludzkiej, genialnie się sprawdza w przypadku seniorów. Ilość takich sztandarowych projektów w Szwecji, Danii czy w Niemczech, co-housingu dla seniorów jest gigantyczna i naprawdę czyta się z uśmiechem na ustach o tym, jak w pewnym momencie życia, to jest średnio powyżej 65 roku, ludzie decydują się i tworzą wspólne komuny, budują domy według jakiegoś projektu albo adaptują istniejące budynki i dobierają tam usługi, dzieląc się kosztami tak, żeby ten ostatni etap życia był dla nich jak najbardziej korzystny. Są różne modele, są modele mieszane, czyli gdzie mieszkają single i osoby w parach, są miejsca dedykowane jednej płci, są miejsca tylko dla osób samotnych. Też jest tak coraz częściej, że ludzie zapisują się na listy oczekujących kilkanaście lat wcześniej, żeby w tym wybranym domu móc spędzić ostatni okres życia, który bardzo często trwa bardzo długo, bo my żyjemy coraz dłużej i tak naprawdę już nikogo nie dziwi 60 czy 70-latek jeżdżący na nartach czy latający na kajcie w bardzo dobrej kondycji psychofizycznej, któremu jeszcze jest daleko w wyobraźni do tego, że będzie chciał mieszkać i żyć z innymi, współdzielić, będzie potrzebował rehabilitanta czy jakiejś opieki w postaci na przykład pielęgniarki, pielęgniarza. Więc ten okres życia, zakładając, że już coraz więcej osób przekracza 90 i ta liczba lat, przeżytych lat będzie się przedłużać w stronę 120, no pokazują, że, no, że tych lat przeżytych w różnych miejscach będziemy mieli coraz więcej. Niezależnie na którym jesteśmy etapie życiowym, to nic nikomu do tego, jakie są nasze decyzje. Więc jeżeli w pewnym momencie stwierdzamy, że jakaś relacja, małżeństwo, jakiś układ nie działa, to niezależnie co o tym mówi ciocia, babcia, sąsiadka, tata, rodzic, wybierz dowolne, szef, to ma być nasza świadoma decyzja o tym, czego my w danym momencie potrzebujemy od życia, bo umówmy się szczerze, że bycie singlem już nie jest wstydem. Oczywiście jest to zdecydowanie prostsze w anonimowych, dużych miastach i dużych skupiskach ludzkich i trudniejsze w małych miejscowościach, gdzie ten klasyczny, konserwatywny układ tego, czym jest rodzina i czym jest sukces, jeszcze dużo silniej pokutuje. Ale pamiętajmy o tym, że to, co widzimy na zewnątrz, to bardzo często jest szczyt góry lodowej, który, jak wiemy, większość jest pod wodą i szczególnie w Arktyce. I tak naprawdę tam pod tą wodą, pod tą powierzchnią są wszystkie przyczyny ludzkich decyzji i wyborów. Jeżeli chodzi o minimalne przestrzenie do życia, jakich potrzebujemy, to kiedyś w takim projekcie Bedroom of the Future, który robiłam ze studentami w Gdańsku, wyliczyliśmy, że taką minimalną, optymalną przestrzenią do życia dla jednej osoby, takim, jakby to ładnie nazwać, takim hubem albo taką kapsułą jest 6 metrów kwadratowych. W tej chwili już w Hongkongu można wynająć klatkę do spania, która ma 2 metry kwadratowe i to jest minimalna przestrzeń do życia, którą udało nam się w badaniach znaleźć jako przestrzeń do wynajmu dla jednej osoby. Jest to przerażające, w sensie to pokazuje, w którą stronę idziemy i jak dużym przywilejem jest posiadanie własnej kuchni, łazienki, gabinetu, czegoś więcej niż malutka kawalerka. Jakbyście się rozejrzeli po rynku nieruchomości, to ilość ofert na mikroapartamenty, dlatego, bo w Polsce według prawa budowlanego minimalne mieszkanie to jest 22 albo 25 metrów, nie chcę skłamać, nie sprawdziłam przed wejściem do studia, kołaczą mi się po głowie te dwie liczby, to wszystko, co jest poniżej tej liczby, jest sprzedawane na innych prawach, właśnie pod taką magiczną marketingową nazwą jak mikroapartament. I niejedno studio projektowe na świecie zachodziło w głowę, jak urządzić takie mikromieszkania. Część rozwiązań jest bezpośrednim nawiązaniem do życia w kamperze. Są to różne składane stoliki, mikrolodówki, 2 palniki, wyciągane zlewy, prysznice nakładane na muszle toaletowe itd., itd. Oczywiście przodują w tym Azjaci. Ale jest kilka bardzo słynnych mieszkań, takich projektów mieszkań, na przykład 12-metrowe mieszkanie na strychu paryskiej kamienicy, które swojego czasu podbijało internety, a całkiem niedawno przebojem warszawskiej sieci było to, że można było kupić 15-metrowe mieszkanie na Muranowie, to jest w Śródmieście, za 350 tysięcy i było opisane w ofercie, że mieszkanie jest w cenie atrakcyjnej. Dodam, że stan mieszkania tak wizualnie szacował się na jakiś 92 rok i od tamtego czasu był bez remontu, więc w ogóle, żeby nadawał się do jakiegoś wygodnego zaadaptowania do mieszkania, no to wymagał jeszcze nakładu związanego z remontem i tworzeniem rozwiązań dedykowanych, ponieważ my jesteśmy w stanie żyć w mikroprzestrzeniach, ale adaptacja takiej przestrzeni będzie zawsze zdecydowanie droższa niż adaptacja większych mieszkań, bo w takich mikroprzestrzeniach wszystko musimy robić na zamówienie i te wszystkie rzeczy muszą być spasowane na centymetr, no bo każdy centymetr jest na wagę złota. Więc decydując się na takie albo inwestycje, albo mieszkania, musimy mieć świadomość, że przed nami albo zabawa w Tetrisa i samodzielne struganie mikromebli, albo rzeczywiście koszty związane z tym, żeby to spójnie i mądrze zagospodarować.
Bezpiecznik.
Jest też na rynku trochę rozwiązań i coraz większy nacisk na kustomizowanie rzeczy pod pojedynczego odbiorcę. To jest w ogóle jeden chyba z największych trendów tej rzeczywistości ponowoczesnej, aktualnie chyba po-covidowej, chociaż chyba jeszcze nie, który jesteśmy w stanie obserwować. W sensie w świecie jednostek, gdzie każdy ma swój bubble informatyczny i każdy ma algorytm, który dopasowuje mu treści, chociażby cyfrowe, tak też każdy z nas chciałby mieć unikatowe rozwiązania, więc marki modowe robią możliwości kustomizacji, marki meblowe robią możliwości kustomizacji i coraz mniej rzeczy, nawet jeżeli teoretycznie jest produkowanych seryjnie czy masowo, rzeczywiście do indywidualnego, czyli do końcowego użytkownika trafia jako produkt masowy. To też jest tym, co bardzo mocno różni wschód od zachodu, w sensie wschód jest nadal jeszcze w wielu miejscach bardzo kolektywny i mówi my w społeczność, my naród, my rasa, a świat zachodu jest dużo mocniej nastawiony na jednostkę, na potrzeby konkretnej osoby, i właśnie na rozwiązania związane z tymi potrzebami. Więc tu ten potencjał rynkowy w przypadku wprowadzania produktów customizowanych jest gigantyczny i tak naprawdę czym bardziej będziemy się jednostkować, tym bardziej będzie to rosło, chociaż na marginesie jestem przekonana, że gdzieś musi być limit. W sensie człowiek jest istotą społeczną, bardzo potrzebuje innych do zdrowego funkcjonowania, nawet jeśli wydaje mu się, że jest inaczej. I w pewnym momencie będzie taka cienka czerwona linia, po której trzeba będzie zawrócić w stronę lokalności, w stronę wspólnotowości i w stronę tego, że nie ja sobie, Zosia, Samosia, wszystko sama, 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 tylko my razem, jako grupa, jako kolektyw, jako wspólnota, tworzymy przestrzenie i świat. Co nie zmienia faktu, że żeby świadomie tworzyć te przestrzenie i ten świat, musimy najpierw zmierzyć się ze sobą i poznać swoje potrzeby. Pamiętam lata temu chyba w książce Osho przeczytałam takie zdanie, że tylko pustka może połączyć się z inną pustką. Czyli tylko osoba, która ma świadomość swojego jestestwa i swoich potrzeb, jest w stanie w pełni stworzyć zdrową relację z drugą osobą, która jest też świadoma swojego jestestwa i swoich potrzeb. Do tej pory dzwoni mi to zdanie w głowie i myślę, że jest niezwykle ważne i niezwykle istotne, ale myślę, że ten proces najpierw wstawania w mocy i w wiedzy w sobie, a potem dopiero świadomego łączenia się z innymi, czy to na poziomie kolektywu, czy na poziomie partnerstwa, jest jednym z ważniejszych wątków istnienia w społeczeństwie. Jest też taki wątek, już taki bardzo od strony psychologicznej, który mnie zawsze głęboko poruszał, który mówi o tym, żeby robić sobie przerwy między wchodzeniem w kolejne relacje, tak jak robić sobie przerwy między jedną pracą a drugą, tak jak łapać oddech do tego, co dane relacje, dane momenty w życiu nam przyniosły, po to, żeby wynieść z nich wiedzę o sobie i o swoich, o tym, co nam się udało i o tym, co nam się nie udało, bo każda taka przerwa, każde takie spotkanie ze sobą spowodowane jakąś zmianą w życiu zawsze może zmienić kierunek, w którym pójdziemy dalej. A więc nawiązując do kontekstu niebania się zmian i tego, że wszystko w życiu płynie, bardzo Was serdecznie zachęcam do tego, żeby przyglądać się sobie, jeśli decydujemy się na jakiś czas bycia samemu, czy samemu ze sobą, czy samemu w świecie, czy samemu zawodowo, to świat jest pełen propozycji tego, jak nam tą samotność projektowo oswoić i co zrobić, żeby te samotne przestrzenie były wspierające, a nie dezintegrujące. I we wszystkich wcześniejszych odcinkach też takie dobre rady cioci Jurki znajdziecie.
Bezpiecznik.
Tym pozytywnym akcentem chciałabym zakończyć 5. odcinek Bezpiecznika i życzyć Wam tego, żebyście świadomie wybierali miejsca, w których aktualnie jesteście. Obiecuję podrzucić kilka pięknych książek dotyczących samotności. Jest na przykład taka książka, która wyszła w tym roku, która nazywa się Samotny jak Szwed i o tym, czym jest samotność w Szwecji. Myślę, że może Was to zainteresować. Też ostatni numer magazynu Pismo jest poświęcony samotności. I też myślę, że listopad, będąc takim miesiącem melancholii, wchodzenia w mrok, kominka, koca, ciemności, jest dobry do tego, żeby odwiedzić samego siebie i spytać się, jak się w tym momencie mamy i czego tak naprawdę potrzebujemy, a wiem sama, że czasami te odpowiedzi są zaskakujące albo bardzo trudne, więc mierzenie się z nimi może nam zająć jeszcze chwilę, ale wtedy zawsze może przestawienie mebla czy zmiana przestrzeni zrobi nam dobrze. Więc do usłyszenia za 2 tygodnie. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za fantastyczne przyjęcie notesu uważności. Myślę, że notesy jeszcze są i pewnie będą z nami do świąt. Zobaczymy, czy będzie do dróg. Więc zapraszam do kontaktu, jeśli ktoś ma ochotę na notes uważności. Zapraszam na Patronite'a, jeśli chcecie wesprzeć funkcjonowanie podcastu i miejcie dobry, świadomy czas w samotności albo we wspólnocie. Do usłyszenia.